Cześć, witajcie w napisach końcowych w odcinku Q&A. Dawno się nie widzieliśmy, mieliśmy wszyscy bardzo dużo różnych rzeczy od pracy przez inne kanały, remont pokoju. Tak więc oto owoc żywota naszego regał. Już ustawiony, urządzony. No i fajnie.
Kamerę, aż głupio.
Wiesz co, ja mam tak
stresowo, jak... regał krzywo.
Nie, regał jest prosto. Nawet widać ten gigantyczny telewizor, który teraz odrywa nas od innych rzeczy, bo leżymy przed telewizorem, jak typowa polska rodzina.
Ale tak. Z kanapy to wygodnie.
No, wczoraj był 9 seans Aquamana 4K z HDR.
Aquaman wciąż najlepszy film, wciąż kino.
Wciąż najlepszy film na świecie. No.
Ja mam w ogóle tak stresowo, jak wrzucaliście te zdjęcia... w trakcie dokładania rzeczy na półki, nie? A ja mam, schizę zawsze z tym sprawdzaniem, co kto ma na półkach, nie? I siedzę tak godzinę i wertuję, co tam jest, jak jest złożone. O, widzę, tu jest półka na asasyny, widzę, tu jest półka na horrory, widzę, tutaj to stoi koło siebie, co powinno stać koło siebie, ale pięknie. W ogóle jestem fanem tego regału drewnianego. To jest ten Marty, gdzie tam są wszystkie te rzeczy, bo tam jest wszystko
wszystkie
tak...
książki.
Tak idealnie ułożone autorami, seriami, nie? I mówię, o matko, to jest orgazm totalny, jeśli chodzi o porządek ten.
Tak, to ta biblioteka, z której Łukasz nagrywał ostatnio, kiedy właśnie tutaj się nie dało, bo trwały prace. No, teraz to będzie chyba docelowy kadr napisowy. No, tak więc tam są różne dobra filmowe, głównie growe, popowe. No,
dobra.
I pięknie.
Dobra, to nie przedłużając dłużej, o regale możemy nagrać kiedyś oddzielny film. Lećmy z pytaniami, bo pytań mamy sporo i zaczniemy od pytania od Karoli, który jest kontynuacją tipa, który zaczęliśmy w Q&A growym w ogóle, bo pierwsza część tego tipa od Karoli dotyczyła gier, więc pytanie trafiło do Q&A growego, ale tutaj ostatni segment dotyczy już bardzo ogólnych rzeczy, więc przynieśliśmy tutaj. I Karola pyta, wasza ulubiona filmowa adaptacja musicalu? PS, jak nazywają się wasze koty?
To ja tak krótko. Rocky Horror Picture Show, adaptacja musicalu oczywiście Rocky Horror Show, i uwielbiam to, że ona tak świetnie oddaje kicz i camp musicalu. I dla wielu osób, tym też, no dla mnie, no bo wiadomo, nie byłem na wersji scenicznej, widziałem tylko jakieś zapisy z różnych wersji, no to dla mnie jest wręcz domyślną, więc myślę, mam wrażenie, że jeśli ta filmowa staje się tą, dla większości osób, tą domyślną wersją, no to znaczy, że jest naprawdę dobra. A jakbym miał podać jeszcze dodatkowo, no to od niedawna jestem fanem Repo, The Genetic Opera tutaj.
O, Repo jest super.
Terence z Donisha i tego, nie pamiętam drugiego autora, tego reżysera, który robi też Piły i będzie robił Spiral, tą nową adaptację też, nową wersję Piły. W każdym razie, no to jest świetne, bo to jest taka gimnazjalny emo punk the musical po prostu. Wszystko jest taki mega ewanescensowej stylistyce. Jest super, polecam.
Pytanie, czy widziałeś wersję sceniczną, żeby na przykład móc porównać, bo ja nie widziałam, to jest ten mój problem. Ja uważam, że rap jest super, ale jeszcze nie wróciłam, że tak powiem, do korzeni, więc...
No, ja widziałam różne zapisy i też jest trudno... Nie można powiedzieć, że się widziało wersję sceniczną repo, bo nie ma wersji scenicznej. Jest po prostu ileś tam wersji, które... takich, które się zmieniały w zasadzie z każdą kolejną wersją, bo oni nam dopisywali rzeczy, zmieniali i tak dalej, i dopiero potem jakiś czas później zrobili wersję filmową, więc ta filmowa w sumie jest tą ostateczną, paradoksalnie.
No u mnie będzie Rocky też, to jest fantastyczny musical, chyba mój ulubiony. Jak kocham Hamiltona,
Rocky,
to nie wiem.
Aspirującym bokserze.
Tak, a nie, jest jakby Stallone zrobił, wiesz, musical Rocky. O, matko, to było coś cudownego. Ale nie, u mnie będzie Rocky Horror Picture Show, bo to jest świetna rzecz. Ja też widziałem jakieś urywki scenicznego, ale filmowy jest tak mocny, że on i Hamilton to moje dwa ulubione musicale na zawsze.
No właśnie, czy można podać Hamiltona, czy to jest oszukiwanie? No bo
to jest oszukiwanie.
Hej, to jest nagranie, jest, tak, ale nagranie tak, wersji scenicznej, więc gdybym miała tak podać niepodręcznikowo, no to wybrałem Hamiltona. No wiecie, problem jest taki, że jak ja mam te musicale, które bardzo, bardzo lubię, to z reguły te wersje filmowe zawsze wypadają gorzej niż te wersje sceniczne. Ewentualnie są też rzeczy, które znam tylko z wersji filmowych i nie znam wersji scenicznych, więc jakby trudno mi ocenić w ogóle w kategorii adaptacji. Więc myślę, że pójdę w taki wybór bezpieczny i coś pomiędzy. I powiem, że Chicago, bo ja nie jestem w ogóle przywiązana do żadnej scenicznej wersji Chicago, jakby nie widziałam jej nigdy w teatrze. Jak tam słuchałam nagrań, no to tak mech, a bardzo lubię wersję filmową. I jakby nigdy takiej jakoś super nie porównywałam, czy tam, nie wiem, co tam, czy coś tam nie powycinała jakiegoś super ważnego, ale uważam, że jest jakby jako film jest super, jakby jest w ramach filmu, nie czuję, że czegoś mi brakuje, na przykład tej historii, że czuję, że były jakieś te, wiecie, ostre cięcia i tak dalej. I fajnie. I jeśli słucham soundtracku, to słucham z wersji filmowej. A to się rzadko zdarza, no bo jak już słucham na przykład właśnie soundtracku z muzykali, no to z reguły mam jakąś ulubioną wersję sceniczną, do której będę wracać.
Nie znoszę Chicago? Absolutnie tego filmu, ale mój problem z tym jest też taki, że no nie widziałem wielu, nie mogę porównać, bo nie widziałem wersji scenicznych, więc no jakby nie mam jak. Też bym mógł powiedzieć, że Hamilton, ale to też jest takie oszukiwane, więc nie wiem. A tak to koty, pewnie, że koty. Nie widziałem wersji scenicznej, ale nie wierzę, że cokolwiek mógłby przejść. Ale tylko ta wersja... Ale tylko ta wersja...
Nawet do
ale tylko ta wersja zasłyszana z tymi, z otworami. Na dupę. Tylko ta wersja jest właściwie oddaje klimat.
Ultimate butthole version.
Tak, dokładnie. To myślę jest jakiś majstersztyk.
No to jak nazywają się wasze koty?
No Buffy.
Krusznek i grubasek.
No my na razie mówimy głównie buła. I wszystkie reagują tak samo.
Czyli nie reagują. Czyli leżą.
No w tle widać kawałek buły. Nawet są dwie buły, a ten niebieski to jest Billy the Cat.
Czemu Billy the Cat?
Ma tak napisane na brzuszku.
To wytatuowane po prostu dziecko.
W więzieniu miał.
Spytaj projektanta z Home and You, skoro pochodzi Billy the Cat.
To tak samo Aga ma takiego wielkiego pluszowego psa, który kiedyś był w koszu po prostu opis pies leżący. Po prostu typ psa. I od tej pory on ma na imię pies leżący. Pies leżący.
Dobra, to chyba odpowiedzieliśmy wyczerpująco na pytanie. I teraz mamy dwa tipy od Nati. Bardzo wam dziękuję za dobrą robotę, jesteście super. Słuchanie was sprawia mi dużo przyjemności, a nawet pomaga mi w momentach smuteczków i stresików dnia codziennego. Jako nieliczni jesteście w stanie oderwać moje myśli o negatywnych rzeczach w zamian skierować na dyskusję o wyższości ryżu czy makaronów pomidorowej. Mimo, że osobiście jest mi to obojętne.
No, to fajnie, że ktoś lubi dyskusję o ryżu i makaronie, bo no wiadomo, są widzowie, którzy lubią te dyskusje, są widzowie, którzy lubią bardziej merytoryczne rzeczy, są tacy, którzy
to
lubią...
To nie Q&A.
Jakieś pytania, nie? Jakby, staram się mieszać tymi rzeczami, żeby każdy był zadowolony. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że każdy będzie zadowolony, ale...
Tylko nikt nie jest, więc dziękujemy ci, Nati, że ty jesteś. Mało jest tych ludzi, którzy lubią i ryż, i makaron. W zupie tak samo, prawda? Więc to jest, myślę, znamienne. Jeśli ktoś lubi też w naszych materiałach i trochę tego, to zawsze bardzo to...
To są takie problemy, które chcesz poruszyć, nie? To, no. Kurczę, pogadajmy dzisiaj o tym cholernym makaronie, nie? No ale to jest też takie fajne odbicie od tych tematów, które mamy normalnie, wiesz, jakieś newsy, jakieś omówienie jakichś filmów czy coś. I nagle, o kurczę, ale mam teraz ochotę pogadać o takich rzeczach właśnie jak ryż czy makaron.
Albo bób.
I się wywiązują z tego najczęściej poważne dyskusje, jak to, czy kruszyć makaron, czy nie w zupce chińskiej. No.
I co mnie zdziwiło, jakby w komentarzach, przynajmniej w komentarzach, być może nie przekłada się to na Polaków, ale w komentarzach...
Więcej, grupa reprezentatywna, komentatorzy napisów końcowych.
Więcej było osób, które jedzą ramen tak jak należy, no. W sensie zupki chińskiej.
Ramen. No kurde, to już każdy by się obraził chyba fan ramenu w tym momencie.
No ten, wiecie, noodles, no.
Noodle.
No trudno, ja i Oskar dalej mamy dla siebie przestrzeń.
Można kruszyć.
Można, nie przyjechała policja.
Tak.
Jak pokruszyłam ostatnio. No
to ja też jakiś czas temu kruszyłem i czułem się z tym bardzo dobrze.
A czasami jak się kruszy, to przyjeżdża policja, ale to wtedy już zawiasy. I to nie makaron.
No myślałem się, że nie makaron.
Idźmy dalej, zanim niepotrzebnie algorytmy YouTube'a się zainteresują. Kostarykański wielebny Łukasz. Jestem ciekawa, czy to prawda, czy to fake.
Czy to naprawdę
pisze do nas kostarykański wielebny Łukasz?
Myślę, że nie, ale będę sobie tak to wyobrażał.
Radku, może byś napisał książkę pod tytułem Jak pokochać filmy? I parę pomysłów, które wymyśliłem na poczekaniu. Jakby nie wiem, gdzie się zaczyna i kończy tytuł książki.
To jest cały tytuł, myślę.
Czekaj, czy ty kolego chcesz mi w ghostwriting właśnie wcisnąć, nie? Żebym za ciebie napisał?
Gorzej, będziesz teraz youtuberem, który napisał książkę.
Mamy półkę na książki youtuberów. Co prawda to jest taki drugi rząd wstydliwy na tym regale drewnianym. Ale tam stoi Mietek, Andrzej Tucholski. Nie stoi tam Jason Hunt, bolże w pudle do oddania.
Jest jedna książka youtubera, która będzie pewnie stała w pierwszym rzędzie, głównie dlatego, że jest ładnie wydana i to jest książka Marko Kubisia o strasznych istotach, które można spotkać coś tam. I to jest taka książka,
które spotykamy każdego dnia.
No. I to jest książka takich bzdurek generalnie do czytania sobie luźno. Ale jest ładnie wydana, ma ładne rysunki w środku. Generalnie najlepsza rzecz chyba, jaką
ona ma taką ona ma taką nie YouTube'ową okładkę, nie? Bo jest taka czarna, z tym takim
właśnie napisem. Ona była ładnie wydana, przyszła w takim kartonie w ogóle. Ona przyszła w środku była Antirama z rysunkiem. Ja ten rysunek wyjąłem, schowałem gdzieś w bezpieczne miejsce, nie wiem gdzie, do dzisiaj gdzie jest, i w tą antyramę wsadziłem tą pracę, którą dostaliśmy z Oskarem i Adamem, którą dostaliśmy na którymś tam Warsaw Comic-Conie od jednej z naszych widzek, więc dzięki Marko, przydała mi się antyrama. Książka też jest fajna.
A no ja też mam jedną super książkę, którą napisał youtuber, czyli ten przepis na człowieka od, uwaga, naukowy bełkot, którą sama sobie kupiłam za moje ciężko zarobione pieniądze, ale jest ślicznie wydana i mądra, więc... Zdarza się, więc może Radek, może czekacie tutaj jakaś...
No może.
Jakbyś napisał o popkulturze, to trafiłbyś do nas na półkę o popkulturze, obok Kasi Czajki na przykład.
O, bo tam stoją Oscary.
Obok, słuchaj, Granta Morrisona, który pisze, nie wiem o czym, Łukasz wciąż nie przeczytał.
Jest Grant Morrison i Kasia Czajka.
A odpiszcie.
Ja mam właśnie większą, nie mam takiej YouTube'owej półki, nie? Chociaż mam na przykład tą książkę Mieczyńskiego, która jest bardzo fajna, bardzo fajnie się ją czyta, ale mam półkę na znajomych od tej strefy akademickiej, nie? I wszystkie książki z tym powiązane. I mam właśnie tam o wampirach w kinie mojego kolegi Michała, która jest fantastyczna. Mam o kinie superbohaterskim Tomka Żagleskiego, który nas może ogląda, więc pozdrawiam bardzo. Też fantastyczna książka. Tak. No, Tomek teraz nową książkę jeszcze wydaje. Tomek nową książkę wydaje.
Ale obok Granta Morrisona to jeszcze nie.
Ale nie, naprawdę polecam Tomka książki, bo teraz nową wydaje. I to są takie, które naprawdę świetnie badają kino superbohaterskie. Nie? W końcu ktoś się u nas za to zabrał. Ale to nie jest takie zacięcie typowo akademickie, które może czasami dobić, nie? Tylko takie na tej granicy pop, nie? I to jest fajne. Ale mam taką półeczkę wszystkich znajomych, którzy piszą. I też jest bardzo fajna. No. I jeszcze mam... jedną, gdzie są znajomi, którzy piszą fabuły i tam jest tylko Kuby Koisza, jedna książka.
Mamy dwa egzemplarze książki Kuby Koisza, bo każdy z nas kupił oddzielnie, jak jeszcze nie mieliśmy wspólnego dobytku.
Mieliśmy trzy, ale jedną dałem bratu. Więc,
ale na żadnej chyba nawet nie mamy dedykacji, więc może kiedyś jak zobaczymy Kubę, to trzeba by, bo to tak, jak już znasz autora, to ja tak lubię mieć, jak pisze w książce, napisałem to. Okay. Czy coś.
A ty, Oskar, kogo masz półkę?
Przetłumaczone przeze mnie.
Ej, ja mam półkę przetłumaczone przeze mnie.
Ja też.
A ja nie.
Kurde, to ja nie mam. Muszę...
Oskar nie dostawał egzemplarzy?
Nie dostawałem, ale nie mam. Nie zrobiłem sobie oddzielnej półki, tylko ustawiłem to razem z normalnymi komiksami.
Ja nie wiem czemu.
Nie wiem potrzeby jakiego,
taki
wiesz.
Ołtarz dla
taki
siebie.
Taki ołtarzyk, te kilka tomów, które były tak. One są gdzieś tam, razem. Tak, ze wszystkim.
Dobra, tak śmiertelnie poważnie, Radek, bo ty też masz jakieś zaplecze akademickie. Nie napisałbyś kiedyś takiej książki, to trochę nauka, popkultura, tak żeby się dobrze czytało ludziom.
No, bo jesteś najbardziej kompetentny, żeby napisać książkę.
Słuchaj, cały dzień siedzisz obok książek, może nawet ty znasz kogoś, kto by ci to wydał jakoś tak w miarę łatwo.
Kto by ci to napisał?
Radek, nie mów mi, że nie umiesz pisać. No ty to piszesz tak, że nie do podrobienia. Ty byś nie mógł być ghostwritera.
Nie, wiesz co, ja mam plany, bo ja mam, wiesz, takich zarysów mam kilka, które są tam na kiedyś. One są odkładane cały czas na kiedyś, może w końcu coś z tego będzie. Ale w końcu tylu znajomych już z boku zaczyna pisać rzeczy i wydawać, masz takie parcie, nie, że kurczę, chcesz coś napisać, bo już w tobie to siedzi, nie? Na przykład teraz
Kasia już piątą książkę pisze.
Kasia piątą, ale na przykład teraz Batek Czartoryski, nie? Teraz Sine Qua Non wydaje jego książkę o Królu Tygrysów, bo on z tym gościem, który 3 lata mieszkał w Królu Tygrysów.
Zrobił wywiad, tak.
On z nim zrobił wywiad i on ma w ogóle świetnie pisze, nie?
Czytam jakiś fragment właśnie tego, jak jeszcze był publikowany.
Tak, ale Bartek ma taki, wiesz, taki styl naprawdę luźny, wiesz, tu się fajnie czyta, nie? Nie masz takiego, że to oto będzie książka taka, wiesz, tylko coś, co chcesz przeczytać. I każdy, wiesz, atakuje tymi książkami co chwila i mówię, może w końcu coś napiszę, ale jestem zbyt leniwy i zobaczymy. Może kiedyś coś. Ale to podeśli swoje...
Wiesz, może jakieś wydawnictwo się zgłosi, stwierdzą, że kurde, jakaś baza odbiorców już jest od razu.
Może dużo pieniędzy, że stwierdzisz, że kurde, warto.
To ja powiem, tak, jak wydawnictwo się zgłosi, rzuci pieniądz, to ja napiszę cokolwiek.
Drogie wydawnictwa, piszcie tu do nas na napisy końcowe, napisy kamo@gmail.com, że tu my będziemy promować książkę.
Ja 200 stąd haiku będzie.
20 tysięcy dodatkowych odbiorców.
No.
Spotkanie autorskie w księgarni.
Radek napisze, będziemy promować, podzielimy się po 50 na 50, będzie dobrze.
U was na tym, na green screenie będzie okładka.
Więc zostaniemy agentami Radka, bo nie nadajemy się tu już do niczego innego, jeśli chodzi o branżę pisarską, więc dzwońcie.
No to zobaczymy, co przyniesie czas. No, jak to był ten? Czekaj, jak to był ten? Ten
we will see what I will
tell. Tak, też to chciałem, tylko zapomniałem, jak można to źle wymówić, nie? Znaczy, jak to można źle powiedzieć, bo to Pawłowski mówił, nie?
Uh-huh.
Tak. What time will tell. We will see what time will tell. Tak, tak, jakoś tak, o matko.
Dobrze, to pytanie ma jeszcze dalszy ciąg. Tak na próbę, dowolny budżet i po jednym filmie, jaki byście stworzyli, Radek może 5. Więc ja mogę zacząć, bo ja to wymyślałem jakiś czas temu i Łukasz mi powiedział, trzymaj to w głowie, na pewno w jakimś momencie padnie pytanie o to, co byście stworzyli, mając dowolny budżet, więc ja mówię film o Bubo. Bubo, najbardziej niedoceniana postać w popkulturze. Clash of the Titans, to stare, jeśli ktoś z was nie widział. I od tamtej pory Bubo zaginęło w odmętach tutaj świadomości.
A to wszystko przez Sama Worthingtona.
Sam Worthington jest najgorszym człowiekiem na świecie. Mówię to oficjalnie. Jeśli kiedyś spotkam Sama Worthingtona, to ja mu wypomnę te słowa, tak twarz mu to wytrę metaforycznie. No, najgorszy człowiek. Przez niego nie mamy Bubo teraz. Tak to Bubo by wróciło. Teraz nie da się kupić popa z Bubo. Nic się nie da kupić z Bubo, bo nikt nie pamięta o Bubo, więc film, gdzie Bubo byłby głównym bohaterem, a jego sidekickami mógłby być Talos, wskrzesiłabym Talosa, no i nawet ten loser, jak mu tam było, Perseusz, nie? Co tam gubił wszystko. Tu hełm spadł z nieba, o Boże, zgubiłem, no nie ma, no sorry. No, ale Bubo tak. To byłoby The Bubo Adventures.
Nie wiem, czy jest media...
Robione przez Zacka Snydera.
Ja bym zrobił totalnie...
Robi osobach.
Ja bym zrobił totalnie taki ciężki dramat w stylu tego wrestlera z Mikeiem Rourke'iem, który by się nazywał Bluto i by był o tym z Papaja, przeciwniku, i by pokazać, jak on miał ciężko, bo zawsze on, wiesz, był tym takim niby takim jednoznacznym, wiesz, jednostajnym typem, nie? On jest po prostu zły i chce tą kobietę porwać, i wiesz, taki przemocowy, a Papa jej zje w szpilniak, mu wpierdoli, nie? A
ja mówię,
co się działo w głowie Bluto, nie? Co
on musiał przejść?
No tak, to wiadomo, nie?
Pięścią, kurwa, najlepiej rozwiązać,
tak,
nie?
Tak, to
oczywiście... Nażreć się i wpierdolić.
Ale wiesz, ale żeby zobaczyć, jak to widział Bluto, jak Bluto widział Papaja, jak to z jego strony wyglądało i co doprowadziło do tego, że Bluto jest w tym momencie życia, w jakim jest, nie? Jakie musiał mieć dzieciństwo, jakie musiał mieć kontakty z ojcem, nie? Gdzie była jego matka? Widać, że tam nie było wpływu żadnego tej kobiety, nie? Która by... Wiem, jak on też reagował, wiesz, na tutaj partnerkę Papaja, nie? Którą Papaj zawsze siłą odbijał, nie? Czemu on tak reagował? Że tam brakowało jakiegoś tego czynnika żeńskiego, który mógłby na niego wpłynąć i czegoś go nauczyć. I to pokazuje, ile mężczyzna znaczy bez kobiety, wiesz, który nie ma tego wyuczonego, nie? I nie poznał tej
może
strony.
Może matka Bluto uciekła z ojcem Popaja i on go obwiniał.
Może tak. I teraz,
I teraz wszyscy, po prostu się mści.
A my, że Papaj taki fajny, nie? A może on zniszczył życie Bluta?
Ja nigdy nie lubiłam Popaja.
Gdzieś kiedyś na YouTubie jest filmik Papaj in real life, czy coś takiego. Jest pokazane, że jak Papaj wpierdziela ten szpinak, wiesz, tam... przybiega Bluto, zabiera tą kobietę, Papaj od razu mówi, dobra, nie? Otwiera ten szpinak, wwala to w siebie, po czym prawie, że umiera na problemy żołądkowe, bo cały czas pierdziela żarcie z puszki. I to jest po prostu, wiesz, i to jakieś ma totalne, wiesz, no, gastro.
Proszę bardzo, to co ma przy rękach, to jakieś, nie wiem, guzy.
To jest od tego, to jest od koksu. Przecież on tam widać, że koksuje. Widzieliście na pewno...
To pompowane, no.
Ale widzieliście na pewno w necie jakieś zdjęcia tych ludzi, którzy koksują, nie? Którym tam waliło mięśnie czy coś. No to on tak wygląda, on przekoksował po prostu.
Bluto, zobaczcie, jest animacja.
Ale czekaj, tylko dokończę, że Bluto ma... Ale Bluto ma dużo bardziej naturalnie wyrobioną masę ciała. Widać, że on naprawdę trenuje, a Papaj napieprza koks.
Ale a propos Bluto, to w tej animacji to jest taki króciutki filmik, właśnie Bluto tam wypomina problemy żywnościowe Papajowi i mówi, jak należy się odżywiać. Więc no,
bo Bluto dużo lepiej wygląda.
Po prostu schodzi praktycznie.
Wiesz, i to Tom Hardy jako Bluto, nie? To by było idealne.
Ja sobie nie miałem pomysł jakiś, pamiętam, że... Pamiętam, że rzuciłem jakiś pomysł jakiegoś filmu i zawierał Vanilla Ice'a, ale nie pamiętam...
Jakikolwiek! Władca pierścieni z Vanilla Ice'a.
Gdzieś w jakimś środowisku idealnie pasował, ale za cholerę, kurczę, już nie pamiętam, co to było. Jakaś, nie wiem, co to było, jakaś śmierć czy coś.
To ja bym chciał, żeby Vanilla Ice
zagrał... Fantazm z Vanilla Ice'em.
Ja bym chciał, żeby zagrał tego w Batmanie z Pattinsonem Deathstroke'a, Vanilla Ice.
Ale kurde, ja bym go widział jakiegoś pana zagadkę czy kogoś w stylu.
Ja bym zrobił filmy w Forgotten Realms, żeby były jakiekolwiek znowu fantasy filmy. Wszystkie straciły pieniądze. Wszystkie po prostu, jakiekolwiek studio wydałoby na to pieniądze, to by poszło z torbami, szczególnie teraz. ale ja bym miał przynajmniej jakieś filmy w Forgotten Realms.
Więc... Nie, tak autentycznie to ja bym, jeśli miałbym wydać pieniądze na film i mieć świadomość, że one się nigdy nie zwrócą, to bym zrobił coś poklatkowego, jakiś taki film, ale nie animację całą, tylko właśnie z użyciem po prostu, że wszystkie efekty specjalne to poklatkowo. Po prostu bym wykopał Raya Harryhausena i go ten, i go zaciągnął do pracy znowu.
Na to byś potrzebował największy budżet chyba.
No, bo
ja bym chciał budżet, żeby nakręcić dokument o tym, jak Łukasz wykopuje Raya Harryhausena, żeby zrobić.
Taki
dramat, wiesz, jak Lars i jego dziewczyna, ten film z Goslingiem, nie? Że on myśli, że naprawdę ten Harryhausen coś zrobi, nosi te kości, wiesz, takie. Raj, kręć film.
Ale dołóżmy tam Vanilla Ice gdzieś.
Ale Ray Harryhausen też musiałby być robiony poklatkowo i taki. Chodzi taki...
I wiesz, w twojej głowie, jak ty go widzisz, że ten skrzelet chodzi, nie? I kręci.
No, poklatkowo, tak jak wiesz, w Jazonie Argonauta taki wychodzi.
Ja myślałem, że to będzie bardziej jak cmentarz dla zwierząt, gdzie on go tam wykopuje, reanimuje, on bez duszy wraca i wiesz.
Gorzej, no, i jego nowe rzeczy poklatkowe są bez duszy wtedy.
Bez duszy, tak. Kompletnie.
Tak, i on wraca jako potwór i gra go Vanilla Ice, po prostu jako Vanilla Ice. O, ja bym jeszcze w ogóle Vanilla Ice dodał do tego filmu, który Oscar chciał, żebym go zepsuć.
Myślę, że już tam, że na tym etapie niewiele. Powiem tak, poprzeczka po ostatnim filmie Dungeons and Dragons jest zawiesiona tak nisko, że Vanilla Ice na tym etapie by tylko ten film ulepszył, a nie zepsuł.
Tak, no nie wiem, nadal nie wiem.
Nie zjedziesz poniżej tego, co już było.
Oj, zrobimy aktorską live action Rodzina Adamsów z obsadą zanimowanej Rodziny Adamsów.
Tej ostatniej?
No. Tak. Bo to jest też po prostu takie marnotrawstwo tych aktorów, którzy tak idealnie pasowali wszyscy.
Aczkolwiek w ogóle, jeśli mamy dowolny budżet i ten film nie musiałby się zwrócić, to po tym dokumencie, który ostatnio obejrzeliśmy, póki ten sympatyczny pan jeszcze żyje, ja bym poszła do Chodorowskiego, ja bym mu dała tego miliony, niech zrobi te Dune 40 godzin.
I tam Vanilla Ice, kurczę.
Tak, dokładnie, tylko pod warunkiem, że weźmie jeszcze Vanilla Ice na jakiś rok. Ja myślę, że oni by się dogadali.
Bo Salvador Dali już nie żyje, więc...
Ale to i tak będzie robot.
Jest imperatorem.
Zrobimy imperatora robota, tak jak w sobie miał być w większości scen. Może jest jakiś odlew dalej.
Vanilla Ice jako Baron Harkonnen.
Ja teraz myślę, nie, to w takim razie jeden film, którego cały czas nie dostałem od dawna, to jest film Superman, ale jakiś taki dobrze zrobiony, i Vanilla Ice jako Paken.
Ale tak oczywiście w całym rynsztunku, tak?
Tak, wszystko, dokładnie tak jak było.
Ej, albo jako Zod i wiesz, i w tym kostiumie z Kula z Ice. I to by było jako ten z Suri Skryptona, kosmiczny.
Ale żeby to było wszystko tak jak Man of Steel, tylko że Vanilla Ice zamiast Pakenta. I robi, wiesz, siedzi ten smutny Clark mały i podchodzi Vanilla Ice tak, yo, listen up, kid.
Ale wiesz, ale jakby robił tą scenę, to
byłoby, maybe not. I mu rymuje, opowiadając, jak ma się zachowywać.
Albo nie byłoby tego, tylko by było... I odchodzi razem z tym.
I robi tak, wiesz, i odwraca się. I prosto odlatuje, ten huragan wchodzi, taki wiesz.
Huragan wchodzi tym moonwalkiem. Huragan.
Słuchajcie, widać, że dawno nie było Q&A, bo po prostu kipimy kreatywnością.
Tak, tak.
W ogóle jeszcze jesteśmy przy tych poklatkowych rzeczach, to ja bym chciał, żeby Laika zrobiła Supermana. Bo oni robią fajne rzeczy.
Robią fajne rzeczy. No. To też by się
nie... czy jeszcze nie... robią, bo dawno nic nie
było. Tego też by nikt nie obejrzał, ale skoro już palimy pieniądze, zupełnie jak Warner Bros. To...
Wszystkie też pomysły tu były strat pieniędzy, więc to czemu nie?
Myślę, że... No, a na końcu jeszcze dobry serial aktorski na podstawie MGO Ravenloftu.
O.
Naszą wymarzoną obsadą. Każdy tak. sobie
Jezus, jak miał pieniądze.
I Vanilla Ice jeszcze gdzieś tam.
Oscar, może Vanilla Ice na jakiegoś... Jako Ismarka.
Jako Ismark, dokładnie.
Vanilla Ice jako Ismark.
Wiesz, jaka mi przyszła do głowy, to jest Vanilla Ice jako Ismark.
No. Nie wiem, czy sięganie po Vanilla Ice to jest szczyt kreatywności, ale zostawiam przy tym.
Nikt tyle nie mówił o Vanilla Ice chyba od lat, co my.
No ale sam Vanilla Ice.
No jeszcze tą osobą, którą bym zatrudniała w absolutnie każdym moim filmie, jaki bym robiła, to byłby Sean Gunn.
O, tak.
No.
Kurwa, film o nim.
Sean Gunn mógł być u mnie Supermanem nawet.
No, u mnie by tam się z Bubo bujał.
Nie.
Zostałby nowym najlepszym kumplem Bubo.
Sean Gunn w Supermanie by to mocap robił peleryny pewnie.
Mocap krypto.
Znowu wychodził tak, kurde, na czworaka. Kurde, całe życie.
Krypto to by robił ten Andy Serkis pewnie, a tutaj peleryną by był Sean Gunn. Totalnie, by go powiesili na kiju i by musiał tak powiewać.
Ale Sean Gunn to byłby idealny Ismark. O mój Boże, przecież to by
było... No. Sean Gunn jako Ismark. Totalnie.
Albo Sean Gunn. Ej, ale totalnie Sean Gunn w biopiku Vanilli Ice'a. Przecież on by tak idealnie zagrał. On z twarzy nam pasuje. Dobra, to już jest jaka incepcja, przeszliśmy za daleko.
No, a na koniec, z realnych rzeczy. James Wan niech robi Justice League.
I drugiego Aquamana, bo ja chcę.
Niech zrobi Justice League, gdzie Aquaman jest na pierwszym planie i będzie dobrze.
I to samo chciałem powiedzieć, że James Wan zrobił każdy następny film z tego uniwersum DC. Nawet Batmana takiego, wiesz, w stylu lat 60.
No, o Jezu. Wygląda.
Generalnie niech robi rzeczy.
No, niech robi rzeczy, no robi. COVID mu przeszkodził.
Dobra, to zmieniamy trochę klimat. Krwawy Baron pyta. Zainspirowany wątkami Robinów w serii gier Arkham, chciałbym poznać ich historię w komiksach. Od czego najlepiej zacząć w przypadku każdego z nich?
Od początku.
No, ja mogę powiedzieć, że z Damianem można zacząć bardzo łatwo. Wystarczy czytać run Grant Morrisona w Batmanie i bardzo płynnie ten Damian wchodzi, pojawia się, ogarnia się i ginie. No. I na tym się kończy historia przykład, Damiana.
Ja mam zawsze przy sobie komiks Batman i Syn, bo jestem fanem. Zawsze noszę w kieszeni, jakby co.
A jak ktoś przeczytać naprawdę dobre historie z Damianem, no to Tomasi, tak. Tomasi, Batman i Robin, Tomasiego.
No. Ja tam już męczenie były, ale wcześniej u Morrisona.
U Tomasiego było super i bardzo szkoda, że nie wydali tego u nas.
Tomasiego były najlepsze. No, a reszta, łatwo... no... Dicka Graysona to tak ciężko, on się trochę za bardzo przez lata przerzucał, żeby wiesz, był Nightwingiem, był Robinem, był Rickiem ostatnio podobno.
Z Dickiem, z polskich wydanych z Dickiem to Dark Victory, Loba jeszcze z tych dobrych czasów, no, co Lobby Sailor tak, i tam jest Origin.
Nie, to jest tam, gdzie jest Origin jego.
To jest Origin, to jest część tego, gdzie jest Long Halloween i ten, tylko to jest to późniejsze.
On Batmanem był Dark, Victor... Dark Reflection, nie pamiętam jak się
Dark Mirror czegoś.
Dark Mirror.
Tak, Dark Mirror, gdzie jest ten syn Gordona psychopatyczny, no. Tak? No. O, to też, jak ktoś chce, ale to nie jest z Robinem Dickiem, tylko z Batmanem Dickiem, to jest świetna historia.
Tim Drake był super, kurczę. Tim Drake był głównie w Samikach, więc nie wiem, czy w Polsce jest coś jeszcze z Drake'iem wiele.
Hmm. Wiesz co, była ta historia... ta miniseria Robin, ona była taka, był taki okres, że była Batgirl wydana tak fajnie i Robin, i to chyba u nas wyszło w wielkiej kolekcji komiksów DC. Była ta wielka kolekcja komiksów DC, nie? I tam była taka świetna miniseria z Robinem. Nie pamiętam teraz zupełnie nazwy, to musicie sobie wygooglać, ale jest tam na pewno świetna rzecz z Robinem. Z tym Dicka Graysona.
A Jason, no to ten Origin Red Hooda, no to chyba jest najbardziej taki wyjściowy.
No i Śmierć w rodzinie oczywiście. To jest bardzo ważne.
Under the Red Hood. To
Under the Red Hood bardziej, bo Under the Red Hood powie ci wszystko, co wiesz o śmierci w rodzinie, której nie musisz czytać, a... No. Tyle.
To jest kilka rzeczy.
Dobra.
Dobra, przejdźmy merytoryczną za nami dalej.
Możemy Sebastianos. Dalej pytanie do Marty i Radka. Co myślicie o scenie z Winter Soldiera, gdy Steve trzyma helikopter, którym Bucky chce odlecieć? Czy moglibyście dokonać wiwisekcji tej sceny, co w niej działa itp.?
To jest pięknie, że pod nas jest, wiesz,
tylko powiedzieć,
pytanie.
Że w Winter Soldierze nie było takiej sceny.
No, ona była w Civil War.
Civil War, tak.
Więc fail. Przepraszamy.
No, więc odpowiedź mi, że nic nie myślimy. Znaczy, generalnie ja bym tak, no fajnie widzieć, jak Steve trzyma helikopter i co w niej działa, no Steve jest silny, więc działa. Helikopter słabo działa najwyraźniej. Ale to chyba tyle, co mogę się kompetentnie wypowiedzieć.
Ja mam wrażenie, że Kapitan Ameryka potrzebuje na jakimś tam etapie, chyba do Civil War mniej więcej, potrzebowało takich scen, żeby być cool i żeby pokazać, że wiecie, że to nie jest jakiś tam harcerze, tylko faktycznie tutaj typ stoi
na szalicie,
więc wiecie, więc dostaje te sceny, jak tam drewno rozpierdala, albo jak trzyma helikopter, albo jak wiesz, piedlo komuś spuszcza i
nie,
tak.
Ale one są bardzo fajnie naturalnie wprowadzone, nie? Ja to ucenił u braci Russo, że to wszystko jest w biegu, to nie jest tak, że oni... Znaczy z helikopterem było trochę inaczej, bo to miała być ta scena, która miała być ta ikoniczna, nie? Że on łapie ten helikopter, bardzo fajna, ale oni na przykład jak mają tą scenę, gdzie w Winter Soldierze ucieka na motocyklu z tej bazy, nie? I rozpieprza ten samolot, który leci, nie? Gdzie też uważa, żeby nikomu się nic nie stało, żeby on tam na moście wylądował, ale nadal mamy ten rzut tarczą w jakiś tam wirnik, przeskoczenie przez to, nie? Tak, i wiesz, że to jest wszystko w biegu, to nie jest tak, że muszą pokazać, jaki Cap jest super, tylko Cap takie rzeczy robi, nie? To jest coś dla niego na co dzień, jeśli nawet nie zmęczy, spieprza dalej, nie? I to jest fantastycznie pokazane i też oni to tymi scenami, gdzie pokazują, że on jednak dalej jest tym człowiekiem, tylko też starczą, nie? Gdzie jest ten moment, gdzie on tam na samym początku wylatuje z tego budynku, bo coś go tam pierdolnęło i jak szmata spada na tą jakąś ciężarówkę, wiesz, tarcza w jedną stronę leci, on w drugą stronę upada na tą ziemię, nie? I tak się ledwo podnosi i to jest fajnie, że oni to w dobrym trzymają ten, no, jak to się nazywa, na szali te rzeczy, nie? Że z jednej strony jest równowaga. Właśnie ten super żołnierz, tak, ja, tak, jest ta równowaga, że z jednej strony, no, dokładnie, że z jednej strony jest tym super żołnierzem, robi niesamowite rzeczy, ale z drugiej jest dalej tym gościem, który może dostać w pierdol.
To tylko chcę powiedzieć, że prosto docenia kapitana, co ostatnio mi bardzo bawiło, graliśmy sporo w tą grę Avengers i tam są dwa rodzaje takich specjalnych drzwi, jedne może otwierać Wdowa i Iron Man, to jest hakowanie. Na drugie trzeba rozpierdzielić i Miss Marvel, Hulk i Thor je rozwalali. I Kapitan Ameryka nie mógł nic. To zawsze takie, że grasz, jeżeli akurat masz tylko kapitana, powiedzmy grasz z botami kapitanem, to każde takie drzwi, to wiesz, to smutna mina Steve'a idzie dalej, bo żadnych nie otworzy. Nie, ostatnio w patchu dodali, że kapitan te silne, te, no bo on hakować to byłoby dziwne, jakby mu hakowanie dodali, więc jednak kapitan też potrafi przypieprzyć i tak dali, że on nawet jako jeden, jak rzuci w nie tarczą, to nawet wybuchnął. No, wow. Więc docenili go, że już nie tylko się nawet może rzucić tarczę i drzwi rozwalić. Ale to strasznie mnie to bawiło, że Steve Rogers
był tym. Warto było czekać.
Bawiło mnie to, że zrobili grę, gdzie Steve Rogers nic nie umie.
No. I kurczę, teraz jak tak sobie, wiesz, przypominam wszystkie filmy, które Russo robili z Capem, to on tam ma właśnie najwięcej tych ikonicznych scen, niektóre od razu pamiętasz, jak złapanie tej włóczni, jak przytrzymanie rękawicy Thanosa, nie? To są takie sceny, które zawsze cię wbiją w głowę, nie? Inni to robią tak bardziej w biegu, czy jak coś tam jest z Hulkiem, z tym Hulkbusterem, czy inne takie, ale Cap zawsze dostaje taką scenę full capową. O, piękne.
Dobra, to lećmy dalej. Agnieszka Askaj. Pogubiłam się w tych składkach emerytalnych, więc dorzucam 12 groszy do droższego pewnie ramena, pizzy pomidorowej z ryżem. Serdeczności.
O, dziękuję bardzo. Agnieszka nas regularnie wspiera, to naprawdę dużymi tipami. Zresztą, nie wiem, jakoś wczoraj w nocy, albo wieczorem, albo dzisiaj nawet, nie pamiętam już dokładnie, też znowu wpadła wpłata od Agnieszki, taka zupełnie bez okazji, na zasadzie o, w sumie dzięki za content, więc
bardzo dziękujemy.
Płacam kasę. No bardzo dziękujemy. Szczególnie właśnie za, kurczę, no, za takie regularne tutaj pamiętanie o nas, nie? Więc
tak,
również bardzo wdzięczni. Więc dziękujemy bardzo. Podwójnie.
To jest super, bo to wiesz, nawet nie patrzę, że tam może kasa jakaś wpływa czy coś, tylko to jest, czuję się jako twórca doceniony, nie? Że ktoś chce tego słuchać, komuś sprawia przyjemność.
Tak,
że ktoś wiesz, no jednak jak. No, że ktoś chce coś dorzucić za to, że tworzysz jakiś content, nie? To jest takie wow, fajne.
Więc bardzo dziękujemy. No, ja dorzucę do pizzy, nie wiem jak wy.
Ja do ramena.
Ja do ramena sobie też.
Teraz ryżę.
I dobrze, podzieliliśmy się. Adrian Ziółkowski. Marvel czy Star Wars? Gdybyście musieli wymazać jedną z tych marek z historii popkultury, tak by to była mniejsza strata, zarówno w aspekcie globalnym, jak i dla was prywatnie. Która by to była i dlaczego?
Marvel, papa. Star Wars było dużo ważniejsze dla popkultury.
Jeśli chodzi
dla
o właśnie
rozwoju kinematografii.
Tak.
I dla mnie też personalnie Star Wars było ważniejsze, bo Star Wars się zaczęło.
Tak jak uwielbiam Marvela i komiksy i filmy i tak dalej, no to jednak mam wrażenie, że no więc Star Wars zrobiło jednak.
Prywatnie mógłbym być rozdarty, ale globalnie to bez zastanowienia się Marvel, papa. Jakby Star Wars jest tak ważnym elementem kina, rozwoju jakiejś technologii, tego co można, czego nie można w kinie, kolejne generacje reżyserów, które się na tym wychowywały, twórców wszelkiego rodzaju, no jakby no na w skali globalnej to Marvel się nie umywa na tym etapie. Może za 40-50 lat, jak ludzie popatrzą w ten sposób na MCU i stwierdzą, o to bez MCU to nie byłoby tego i tego na rynku, to może tak by było, ale na tę chwilę jesteśmy dopiero pierwszy rok, w którym nie ma MCU. Więc nie możemy jeszcze docenić globalnego wpływu długofalowego, a Star Warsów widzimy od lat, więc bez porównania.
Bym wymazał Star Wars. Wszyscy chcieli Marvela wymazać, to ja mam ostatnie życzenie i przywracam Marvela, wymazuję Star Wars.
Nie, ja bym, że jakbym miała wymazać do przodu, w sensie, że czego już więcej nie będzie, to już bym wolała, żeby nie było Star Wars, żeby był dalej Marvel. Bo po prostu tak. Autentycznie dużo bardziej czekam na te rzeczy, które wiem, że będą z Marvela, niż te, które wiem, że będą ze Star Wars, nie, te potencjalne, które mogę sobie wyobrazić. Jakby dla mnie najważniejsze było dla mnie to, co zrobił dla mnie ten Star Wars najstarszy, no jakby od tego się gdzieś tam też moja zaczęła przygoda z popkulturą. No, od Marvela zupełnie nie, jakby ten Marvel to bardzo późno do mnie dotarł, więc no tu wiadomo, że właśnie zostałyby Star Warsy, ale do przodu już bym wymieniła.
Kurczę, może gdyby tak wymazać Star Wars, to w to miejsce super popularny byłoby Battle Beyond the Stars albo Kroll. I byśmy już, i ludzie, wiesz, i dzieciaki by biegały z takimi zabawkowymi tymi glejwami, tymi, wiesz, do rzucania.
Myślę, że nie, kurde. Ale...
Myślę, że, no. Myślę, że tak.
W ogóle jestem ciekaw, chciałbym zobaczyć tą alternatywną linię czasową, gdy...
Gdzie Kroll jest największą marką.
No. Tak, też, ale nie, jakby wiesz, jakby nie pojawił się Lucas, a wtedy no, mieliśmy nowy Hollywood, gdzie tych geniuszy zmieniających kino wyskoczyło kilku, że może ktoś inny by na jego miejsce wskoczył z jakimś projektem, który wiesz, do dzisiaj by był taki ważny, no bo wtedy wiesz, Martin Scorsese, Coppola, wszyscy ci się pojawili, którzy zmienili kino już na zawsze i ciekawy mnie, co by było, co by zapełniło lukę po Gwiezdnych Wojnach, bo coś by zapełniło.
Który już miał przygotowany projekt i akurat wyszło Star Wars i stwierdził, nie, z tym to nie będę, nie, to zbyt, nie, odpada.
No, mogłoby tak być.
No.
Albo Starkarz i Demi Hasselhoff byłby teraz największym gwiazdą na świecie.
Miecz świetlny.
No pewnie, że był miecz
świetlny. No, więc dalej mielibyśmy miecze świetlne.
Może ktoś by w kolejnym filmie wyjaśnił, kim był ten typ z kręconymi włosami, czemu miał uzdrawiać
ludzi. Tak, i dlaczego był taki ważny, a potem taki nieważny.
No. No. Wiesz, mógłby ten Lucas, tylko Spielberg wcześniej wprowadzić Indiana Jonesa w jakiś sposób, jakąś postać zorganizowana i dzisiaj mógłby być w kosmosie, albo wiesz, dzisiaj byśmy... Tak te kosmiczne rzeczy z Gwiezdnymi Wojnami, tak byśmy traktowali te rzeczy z Indiana Jonesem, te kino przygodowe.
Star Treki poszły w inną stronę i stałyby się tym docelowym, wiesz.
Tak, wiesz, ale właśnie, że nie byłoby takiego szału na te sci-fi, tylko na jakiś inny gatunek, nie? Który by wystrzelił fajnie.
No, dzisiaj już wszyscy by pamiętali tylko, wiesz, tą trylogię, nie wiem, czegoś.
Willow. Ja będę Lukasa, to nie.
Wiesz, Spielberg nagle, to jest Kroniki Amberu robię, bo to lubię.
Byłoby trylogia Lady Hawk na przykład, albo coś.
No.
Albo dalej te Never Ending Story, nie? Może lepsze kontynuacje by zrobili.
Disney, nowa trylogia Never Ending Story teraz, współcześnie. Będzie gra komputerowa dzisiaj i ten...
I odgrzewaliby tych wszystkich ludzi, co...
Nie, i dzisiaj byłaby już ta rzesza fanów, która byłaby niezadowolona bez względu na to, jak ten film by nie powstał.
Nie,
to
jest kopia pierwszej części.
To już nie.
Więc nie wiadomo. No wiesz, tylu było ludzi, którzy się...
Dlaczego teraz
marzy
główna bohaterka, a nie bohater?
No, a wiesz, a wtedy, mówię, tylu było tych ludzi, którzy się wzorowali na tym kinie klasycznym, które ich tam podbudowywało i ich, wiesz, światopogląd filmowy rozwinęło, no to mieliśmy Lucasa, który ciągnął ile się dało od Kurosawy i na tym zbudował Gwiezdne Wojny, to ciekawe, czy ktoś inny, na kimś innym by nie zbudował jakiejś właśnie innej marki, tak jak mówimy, fantazy czy coś takiego, no, bo na pewno by tą lukę zapełniło, to były takie czasy, że tam wszystko musiało
pytanie,
być,
czy tę lukę zapełniłoby coś nowego, coś, co, wiesz, co by powstało w miejsce, gdzie nie ma Star Wars, czy na przykład inne marki by były większe?
O Jezu, jest jeden powód, dla którego warto wymazać Star Wars. Nie powstałby Eragon.
Ale może Clash of the Titans byłoby super popularne wtedy.
I Bubo! I zamiast nie byłoby Artuditów, tylko wszystko byłoby z Bubo. Dobrze, wymazujemy Star Wars. Zmieniam zdanie.
I Warwick Davis grałby Bubo.
Tak!
Wiesz, albo może mamy 77 rok i może nie ma Gwiezdnych Wojen. Tu właśnie tak, jak znowu przywołałem tego Spielberga, może on chce zrobić jakąś wielką markę i to jest to Lizie w końcu wciska mu, wiesz, tą Fantastyczną Czwórkę i mamy jakieś super adaptacje Fantastycznej Czwórki w 77.
Tak, i MCU rusza kilkadziesiąt lat wcześniej.
No.
Ale bez tej rewolucji w świecie efektów specjalnych, bez, kurna, Ray Harryhausen po prostu się zarobił na śmierć, no.
Tak, już lepiej dalej.
No dobra, ale nie, no chyba to Industrial Light and Magic już działało przed pierwszymi Star Warsami, nie?
Ale to by nie miało gdzie się wykazać, tak, no. By
tam... No tam nie, tam doszliby do swojego.
Robiłby klatkowe dinozaury dalej, no.
Już miał to fantastyczne.
No może do dzisiaj by wszyscy robili tylko efekty poklatkowe i ty byś się cieszył.
Dzisiaj tylko poklatkowe rzeczy. Nie. Nie wiemy, jak zrobić inaczej.
Do dzisiaj, wiesz, wychodzi nowy film Marvela, Thanos, taki poklatkowy.
Robiliśmy ten film 10 lat, żeby te efekty dopracować.
Nie, Human Torch.
MCU przez 10 lat jeden film powstał, Infinity War, i ten Thanos wychodzi.
Human Torch stoi normalnie, a wokół niego ogień poklatkowy.
Ale wiecie, Thanos byłby tak zrobiony, że jak z bliska go pokazują, to aktor, nie? Na fioletowo, a z daleka taki poklatkowy wychodzi.
Jak z tym Pegazem w Clash of the Titans, nie? Czasem koń, czasem nie.
O, jak te zbroje Ironmana poklatkowe.
Jak się nie rusza, to wiesz...
Zbroje Ironmana poklatkowe, były takie mechaniczne, kurczę.
Nie, to, wiesz, to i Iron Man się nie rusza kompletnie i mówi, słyszy tego Starka, jak się rusza, to wiesz...
To... I to 6 miesięcy pracy, żeby się poruszył, żeby zasiadł.
Dobrze, tylko wtedy jest problem. Co z Aquamanem? Czy dostalibyśmy poklatkowego Aquamana?
Tak, pewnie.
Nie, no chłop w wodzie by był po prostu.
W wodzie, okej.
Jak ten, jak potwora z Czarnej Laguny.
Jezu, Jason Momoa tam już by musiał, już by mu płetwy wyrosły.
Wtedy naprawdę zrobił go James Cameron i by, wiesz, założył no. jakieś tam swoje te aparatury i dawaj, Jason, zapierdzielaj w moim basenie. Zbudowałem ci.
No, dobrze. Słyszeliśmy, ale wiecie, że wszystko jest, gdzieś jest rzeczywistość, gdzie to wszystko się wydarzyło.
Oczywiście. No.
Gdzie jest dokładnie tak, jak mówimy.
No. Oczywiście.
I tam też pewnie są napisy końcowe i to komentują.
No, i tak kosujemy efekty podatkowe.
Tylko, że zamiast nas jest wszędzie Vanilla Ice. Każdy ma napisy końcowe.
Ale to jest ten świat też, że Lucas nie nakręcił tego jednego, wiesz, wielkiego filmu, który dał początek wszystkiemu i później już nic nie kręcił, tylko to jest taki typ, który napierdala, wiesz, jakieś świte B-klasowe gówna, nie? Przez całą karierę.
Innej rzeczywistości napisy końcowe prowadzi...
Evan Graffiti.
Innej rzeczywistości napisy końcowe prowadzi Vanilla Ice i Sean Gunn. Razem mają podcast.
A my robimy efekty poklatkowe w filmach, bo tak. To jest dalej.
I Vanilla i z Seanem Gunnem to omawiają.
Tak.
Przeskaliście się blockbusterów, żeby teraz to wszystko zrobić poklatkowo. To cały świat zaprzęgnięty do pracy, po prostu poklatkowe.
Cały dzień tylko
przystawiam na figurkę.
I tylko tych dwóch komentuje popkulturę, bo już nikt inny nie ma czasu.
Nie, już komentuje to na bieżąco, są tam na planie i cały czas rozmawiają o tym, jak ci ludzie to przedstawiają, wiesz, jak wydarzenie sportowe. No.
Jezu, i American Graffiti 5 The Beginning, nie? Pokazują origin w końcu i ten Rutger Hauer i Tom Berenger w głównych rolach. I Louis Gossett Jr. Cameo. O Boże, nowa historia kina.
No widzisz, Radek, już pomysł na książkę. Tak. Już piszemy.
Wyszedłem ponad te 5 filmów. To na jakiś czas stać, ale mi brakowało tego Q&A. O.
Dobra, może zamienię miejscami, żeby te dwa były obok siebie. Dobra. A teraz przeczytam. Mamy pytanie od Babu Agu. Tajemna siła wrzuca was do dowolnego CU, czyli Cinematic Universe, zakładam. Jako że postacie pierwszoplanowe są obsadzone, jaka jest wasza rola? Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku, nawet Pawła. PS, jesteście moim ASMR, serduszko, hashtag spalmy to.
Ja bym tam zamiast tej ośmiornicy w Aquamanie napierdalał bębny, jak się bił.
Myślałem, że Łukasz by był Łukaszem w MCU.
O matku.
W sensie my tam jesteśmy jako my prawdziwi, czy po prostu gramy kogoś?
Właśnie.
To jest, że postaci pierwszoplanowo obsadzone, więc chyba obsadzacie
ale
po prostu.
Ale niby, że wrzucę, aha, czyli że gramy w tym filmie.
Chyba tak.
No to jak gramy w tym filmie, to totalnie w Aquamanie. Mogę grać kogokolwiek, kto pływa na wielkim rekinie.
No,
albo człowieka kraba. Mogę grać człowieka kraba? Tego, co nie chce się poddać, no. Bo król Orm ma głupi hełm. Totalnie, to ja.
Ja bym chciał ten głupi hełm.
Matko.
Albo, o Jezu, chciałam jakimś horrorze zagrać. Jakiegoś kogoś, kto tak totalnie musi grać, że nie wie, że gra w horrorze i o, zejdę do piwnicy, o, rozdzielmy się.
Ja we Władcy Pierścieni byłbym jednym z tych hobbitów. Tam mieszkał sobie, tylko wpierdalał, po prostu chodził, wiesz, ziele fajkowe palił, nic więcej tam. Gdzieś bym wpierdalał się każdemu na imprezę urodzinową, tam oni rozdają prezenty na tych i ciężkie życie od początku do końca.
No to było zajebiste. Ja bym chciał być najlepszym przyjacielem Toma Bombadilla. No to siedzieć i wiesz, przychodzą jakieś hobity, powiemy im kilka mądrych rzeczy, do widzenia, nie, zapalimy sobie coś, jakiegoś lębasa, wiesz, zeżeremy. On tam też był tym bogiem, to by się mógł teleportować, to tutaj byśmy do elfów wpadli, tutaj jakiegoś tam miodu pitnego gdzieś u kogoś innego, nie?
Ale jaka nuda, żyłbyś tam 300 lat, a potem jeszcze płynął statkiem gdzieś.
Z Tomem Bombadilem myślę, że nie byłoby nudy nawet chwilę, bo po prostu cały czas byście w innych gęstościach funkcjonowali.
Byśmy się do tego, do Sarumana przenieśli, jakby, wiesz, byśmy poduszkę pierdził podłożyli, były żarty, śmiechy, o Boże, ale była zabawa.
Ja bym mógł w uniwersum Conjuring być jednym z tych duchów.
Ja bym mogła być kimś, kto schodzi do piwnicy.
Tych, co tam komuś kołdrę pociągną, albo krzesło rzucą, albo krzyż przestają na do góry nogami i są takie kurwa bezczelne, że jak policja przychodzi, to wcale nie uciekają nagle, tylko nagle działają jeszcze bardziej.
Bezczelne, matko.
No
jeszcze uniwersum jest takie.
To lećmy dalej. Bruce Lee, Studium Caris, syn Rambo i Heather Langenkamp. Tu poważniej chyba będzie.
O, dobrze.
De Niro w pewnego razu w Ameryce oraz Leo w pewnego razu w Hollywood to występy totalne. Aktorzy o wielkiej charyzmie zagrali ciapy będące w cieniu innych. Jakie role wy najbardziej doceniacie?
Leo w cieniu kogoś?
Co?
Logów cię nie pokazać. Ponad dał taki popis, że...
Cała idea była taka.
No chyba bardziej chodzi o bohatera, tak?
Że lepsza rola.
To też też nie
że
był
bardziej bohater już był taki no, na ale... tej odchodzącej krzywej, powiedzmy, no ale... To,
w cieniu ale no to, bohaterem no to miał być tam Brad Pitt, nie? To on miał być
ale
tam,
no gdzie no tak. Nikogo.
To Brad Pitt miał być w cieniu
cały
czas.
Ja się zgadzam, że wybitna rola, kurczę, jedna z lepszych Leonardo DiCaprio, jakiego widziałem. I ja szkoda, że tutaj nie dostał Oscara, tylko dostał Oscara za trzanie
się przyjemnie. Się z walką z niedźwiedziem.
No.
Więc i to jest, kurde, właśnie Leonardo DiCaprio dla mnie jest lepszy, kiedy gra takie role, gdzie wypada w nich tak bardzo naturalnie i nie czujesz tego, że kurwa tak bardzo chce wymusić, dać popis tutaj aktorski, więc się czołga, kurwa tarza po ziemi, tak jak w tym Wilku z Wall Street, kurwa, się tam tarza po ziemi przez kurwa pół godziny, kocham. Ja pierdolę. Kocham. I tak, kurwa chcę Oscara. I szczególnie te role, gdzie gra tych takich właśnie takich, no, trochę luzerów w sumie, bo nawet Calvin Klein był w tym, on się tak nazywał, nie?
Tak. To jakiś projektant się tak nazywał.
Nie,
Kendall,
to był ten...
Calvin Kendall
Calvin
się
Kendall.
Nazywał.
Okej, okay, tak. No, ale w każdym razie w tym,
Klein.
W Django.
Wyobrażam, pochylmy się na tym chwilę. Calvin Klein, nie. On robi walizki.
Od niego bym majtek nie kupił.
No. Ale też mógłby grać. Może wymyśliłem właśnie film, na który mógłbym sfinansować. Nie, ale właśnie, kurczę, nawet tam gra tego wiecie, ty był bogaty i organizował te walki i tak dalej, ale był no generalnie luzerem, no był takim typem, który po prostu, no jak przyszło co do czego, no to od razu dostał po głowie. Ale kurde, był świetny w tym, nie? A szczególnie granie tego aktora, który czuje, że jego czasy minęły i musi jechać do Włoch, grać te wszystkie kurwa gówniane filmy z Antonio Margheritim. To jest kurde rola życia, uwielbiam.
Dobra, może by się zaczepił Dario Argento jeszcze w dobrym okresie.
Jeszcze w dobrym okresie, no. Znaczy, no może by się do tego Drakule załapał, kurde. jako ten Van Helsing czy coś.
Ale dobra, to jeśli chodzi, ale generalnie jeśli chodzi o typ ról, jakie najbardziej doceniacie, to ja najbardziej doceniam właśnie, jak ktoś da wybitny popis, grając takiego everymana właśnie, czyli to, czego jakby właśnie nagrody często lubią pomijać takie role, bo lubią te role takie bardziej widowiskowe. No a wiecie, no dla mnie mistrzostwo aktorstwa to jest, nie wiem, Adam Driver w Historii Małżeńskiej. I to jest ten typ ról, gdzie ja się najbardziej lubię pochylić i pomyśleć, jakie to jest super, że niby gra zwykłego typa, a jest po prostu fenomenalny.
Jaka jest najlepsza rola, jaką widzieliście? W sensie nie, że najlepsza według was, ale najlepsza dla was. O, wiecie, że was ruszy najbardziej.
Oj, nie, w życiu ci nie powiem.
No co,
nie,
ty za dużo.
Za dużo, za duże zniuansowanie.
Jaki jest ten film, no.
Ja mam, ja myślę takimi rzeczami, więc zawsze mam.
Ja ci mogę powiedzieć, że jakich aktorów lubię, którzy zawsze nigdy nie robią siary i zawsze mają jakieś fenomenalne role.
W Edzie Woodzie masz co najmniej, nie wiem, dwie fenomenalne role, tak?
Nie, no jest Martin Landau,
tak.
I potem resztę. John Depp jest super, ale, no. Ale Martin Landau tam
jest. No tak, no i akurat o tym pomyślałeś, więc to może być przykład takiej.
Nie, ale wiesz, dlatego... Ale dlatego mi łatwiej powiedzieć aktorów, którzy zawsze robią coś, nie wiem, Mifune, Daniel Day-Lewis, Daniel Day-Lewis jest fantastyczny. O, ja lubię ten typ, który gra, postaci, które grają na przykład Daniel Day-Lewis, albo często Philip Seymour Hoffman grał, nie? Tej postaci większej niż życie, która nadal o nią sprowadza na ten poziom człowieka, że on jest zniszczony jako człowiek. Jak mamy Daniela Plainview, aż poleje się krew, jak mamy tą postać z tego drugiego Andersona, Nić Widmo, nie?
Tak, Resident Evil. Yeah,
tak, okay. Ale wiesz, ale też w Nić Widmo mamy tego gościa, który jest tym wielkim projektantem, nie wie, właśnie super i ekstra, poważanym przez wszystkich, a tak naprawdę, wiesz, wewnętrznie jest tym wyniszczonym człowiekiem, który potrzebuje jakichś dziwnych rzeczy, żeby utrzymać się przy życiu, nie? Żeby tak, no tak, tak, żeby czuć, że żyje, dokładnie, no to chodzi. No, zresztą cały finał jest o tym, nie? Że tam te podtruwanie i wszystko, żeby przez śmierć poczuć, że żyje. I Daniel Day-Lewis zawsze fantastyczny w tych takich skrajnych rolach, nie? I o kurczę, dla mnie Daniel Day-Lewis jest tym aktorem, nie? Który ma same genialne role na koncie.
Dla Akademii też.
I to Toshiro Mifune. I dla Akademii
ja
też, no.
Ja bardzo lubię rolę, kiedy postać jest tak opisana z grubsza jako ten gość, kogo masz nienawidzić, kto ma być tym skurwielem i w ogóle jest stworzony jako ten gość, którego widownia ma znienawidzić. A idea jest taka, żeby tą postać na tyle zniuansować, żeby nie była, żeby miała zawsze te jakieś elementy, że kurde, trochę rozumiesz, bo na przykład w sytuacji tej samej osoby może bym podobnie, kwestia wychowania, czegoś takiego. Nie wiem dlaczego, ale przychodzi mi na przykład do głowy Denzel Washington w Fences, gdzie był dosłownie takim tyranem rodziny, ale jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że tak wyglądała cała masa przeciętnych rodzin i tak je wychowanie było i po prostu takie wzorce były przekazywane z ojca na syna i gdzieś tam to jest, chociaż generalnie ma być postać, której nie lubisz. No, właśnie zawsze lubię patrzeć na takie postacie, które są... Niby masz ich nienawidzić, ale gdzieś pod tym wszystkim jest coś więcej niż tylko po prostu antagonista, psychopata i zobacz, jak działa umysł psychopaty. Tego aż tak nie lubię, mówię. Wolę, kiedy jest to postać, która... Okej, zastanawiam się, czy na jej miejscu nie zachowywałbym się podobnie.
No, ja też jeszcze dodam, że ja lubię postacie, które mają obsesję, które mają ten jakiś, są zafiksowane na jakimś punkcie i poświęcają temu całe życie, a potem się orientują, że kurwa, trochę zaciąłem życie, nie? Ale no, poza tym Ed Woodem wspomnianym też bardzo lubię, jedną z moich ulubionych ról jest Woody Harrelson w People vs. Larry Flint, gdzie gra Larry'ego Flinta i to w ogóle nie jest Larry Flint, ten prawdziwy, ale to jest taka wyobrażona wizja tego typa, który tak się zafiksował na tym, żeby walczyć o wolność słowa, że w sumie jakby wolność słowa już dawno jest powszechna i to jest tylko walka jakby tej jednej postaci ze swoimi własnymi obsesjami. Super, polecam gorąco.
Ja tylko jedną rzecz, że tam jak zaczęliśmy na początku mówić o tym DiCaprio, który tam się wala w zjawie i walczy z tym niedźwiedziem. Jezu, jak ja tego filmu nie lubię.
To jest
Inaritu tam, wiesz, ja mam problem ogólnie z Inaritu, nie tak samo jak z Birdmanem, którego Birdmana cenię za tą stronę techniczną, nie? I to jest okej film.
Birdmanie chociaż były postacie.
Tak. No i Keaton tam jest genialny, ale w zjawie wszystko jest tak napuszone.
Straszne i Jezu,
jak
jest.
Mamy tego DiCaprio, który cały czas, wiesz, o kurwa, przeżyję, muszę tutaj się też tarzać po tej ziemi, co już jest w pewnym momencie jest naprawdę maksymalnie kreskówkowe i mamy tego Toma Hardiego, który jest kochany, ale on tam tylko pamiętam, że chodzi, kurwa, skóry, sprzedać skóry, daj mi skóry, ja muszę, kurwa, skóry, kurwa, no nie, DiCaprio, gdzie ty zapierdalasz, daj skóry, do rowu go, bo skóry, o kurwa, skóry, tu niedźwiedź, jak myślałem, że on tego niedźwiedzia, wiesz, tam zamordował DiCaprio i prawie umarł, to tylko czekałem, kiedy za jakiegoś drzewa wyskoczy Tom Hardy, kurwa, skóra, nie, dawaj skóra, nie, sprzedać, ja spuścić wodą, kurwa, ile będzie pieniędzy z tych skór, nie, tylko to pamiętam.
Pamiętam z tego filmu przede wszystkim ten jeden z otwierających sekwencji, gdzie tam ludzie biegną za drzew i ta kamera tak napierdala, tutaj tak pokazuje wszystkich,
to technicznie, nie?
A ludzie po prostu biegną.
Ja pamiętam jak strumyk płynie.
To jest taki przerosłowny ten strumyk. Po prostu aż miałem bekę z tego.
90% Leo w tych skórach i pada do tego strumienia i ten strumień płynie. Ja po prostu cały czas pamiętam, jak ta woda po tych kamyczkach spływa. Ja bym sobie mógł to jako wyświetlacz ekranu, czy coś takiego.
Wiesz co, albo w którym momencie było, że już wchodziły te rzeczy, te jakieś tam wizje.
Czaszki,
ten strzałasz czaszek, ta żona się pojawia, ja mówię, o chłopie, jaki ty zrobiłeś ambitny film, ja już wychodzę z kina, może nie, ja nie nadążam za wielkością tego artydzieła. No.
A ja bardzo doceniam,
że istnieje, ale...
Smutno mi było. Generalnie ja jestem jedną z tych osób, ja lubię jak DiCaprio tak over the top. Ja uwielbiam na przykład Aviatora.
Kocham Aviatora.
Aviator jest tak nudnym filmem. To jest takie slow cinema.
Nudny?
Jest strasznie nudny, to się tak wlecze.
To jest film o człowieku, który ma obsesję.
I to jest za każdym razem. To jest takie, że za każdym razem.
Kiedy... siedzieć w domu i strzela do butelek.
To jest za każdym razem, kiedy Leo musi pokazać, jak nie może dotknąć klamki. Wiesz, raz czy drugi idea, żeby pokazać tą jego manię. Okej, ale po prostu mam wrażenie, że on za każdym razem. Jezu, znowu wszedł do kibla, to może te pół godziny wrócę.
Ale bo tak wygląda nerwica na cenz, no.
Ale nie, ale to jest film, nie pokazujesz tego 50 razy tego samego. Ja mam wrażenie, że cały film on otwierał drzwi.
O Jezu. Ja no pamiętam,
może
tylko ten
może
blich.
Wywołał ten efekt, który miał wywołać.
No.
Super.
I ten blich, ten blich Hollywood, Kate Blanchett jako Katherine Hepburn, o matko, o Jezu. Ten film jest tak dobry.
Myślałem, że umrę.
Dobrze, chociaż tu z Radkiem zaraz mam nić porozumienia. Możesz nie lubić zjawy, ale chociaż tutaj się dogadamy.
To jest najgorszy okres Scorsese po prostu, taki koszmar za koszmarem.
No to było mniej więcej jak skończył The Departed, nie? To potem już po prostu się odpalił.
To
już
było tragedia.
Departed uwielbiam przy okazji, ale...
No ja, Departed.
A co jeszcze, co było powie to, że w tym okresie, którego nie lubisz?
Gangi z Nowego Jorku.
Niedawno był przecież... O, jest Gangi.
Z kombinacją...
Nie wiem, Wyspa Tajemnic bardzo lubię na przykład.
O nie.
Jeszcze było powrotem Milczenie?
O nie, Milczenie.
Milczenie było później, już bez DiCaprio.
Milczenie było później, ale też było umieranie.
Dla mnie to jest ta sama mniej więcej właśnie droga, co...
Yes. Dobrze mi się z tą zjawą. Dobrze, że ta zjawa tutaj jest.
Po drodze zrobił z takich rzeczy, który gdzie odbił, to był Hugo. To był jedyny film,
Hugo,
gdzie on
super.
Odbił. Hugo uwielbiam, tak. Bardzo dobry film.
Dobrze, znaleźliśmy ten jeden punkt zgody, to możemy iść dalej.
No ten film dla dzieci, to fajny.
To jest super.
Ten fajny, ten tak.
Film o kinie.
Ale to jest film o początku kina właśnie.
No.
Dobra, i kolejne pytanie od Bruce Lee. macie reżysera, Sergio Leone, głównych aktorów, Steve Buscemi i Eminem, i obowiązkowe cameo do zrobienia, Henry Cavill. Stwórzcie scenariusz, o czym będzie film i w jakich czasach zostanie osadzona akcja.
Ja bym rozumiał remake Znaków. I gdzie Steve Buscemi i Eminem są tym, wiecie, ojcem i synem. I Sergio Leone buduje klimat po prostu tej, wiecie, inwazji obcych, gdzie pokazuje te pola,
które Cavill jest obcym, tak? Którego jak wodą oblejesz, to umiera.
Kawiel jest tu obcym, ktoś tam pojawia na nagraniu z imprezy. I tak obcy wyglądają, nie? Takie kawile po prostu.
Zaraz po zdjęciach od Wiedźmina, taki, że wiesz, że się w kadrze nie mieści.
Nie, ale nie wiem, ja po prostu czuję tę dynamikę między Steve'em Buscemi a Eminemem. I Steve Buscemi próbuje tak młodzieżowo do Eminema, nie? Że tutaj...
Hey there, fellow kid.
ale nie zauważył, że Eminem już sam jest stary i po prostu nie. Obaj utknęli w tym tutaj, w tym przeświadczeniu, że są z innej epoki. No. Okej, okay, i jeszcze właśnie jakby Ennio Morricone zrobił muzykę do tego i pokazywał te pola kukurydzy szumiące, kurno, no, biorę.
Ja myślę, że powrócę trochę do początku i niech oni nakręcą biografię Vanilla Ice'a, Eminem gra Vanilla Ice'a.
No stary.
Nieważne, to będzie wspominał, no. Mamy komputerowe odmładzanie ludzi. No, a dla reszty się znajdzie jakieś role. Henry Cavill może grać Supermana na przykład.
Ja bym zrobił
Henry Cavill
jako Vanilla Ice. To
ja bym zrobił
wyglądał.
Taką typową buddy cop, gdzie oni są, wiesz, dwoma gliniarzami, oba już długo, jeden dłużej, i Henry Cavill jest kompletnym...
Obaj przed emeryturą, jeden bliżej.
Tak, ale Henry Cavill jest takim totalnym przełamaniem stereotypów, bo on jest od nich młodszy i jest szefem policji. I wchodzą i
zawsze... Drącym ryja.
Nie jest drącym ryja. On jest tym spoko szefem policji. Oni są tymi, co wchodzą i drą na siebie ryja. Wchodzą, a Henry Cavill...
To jest moja odznaka! To jest mój pistolet! Zabierz tak. Je, ale ja sam ruszę za nimi.
A Henry Cavill, wiesz, spokojniutko...
Spokojnie, może kawę?
Dokładnie, on sobie sam kawkę popija i tutaj może chcecie... Ile sypiecie cukru, co? Może mniej.
No, wiecie, nie, on oddaje odznakę pistolet, a Henry Cavill wyjmuje, daje mu drugi pistolet i odznakę drugą. Weź cztery, weźmy dwie odznaki, dwa pistolety teraz.
Dokładnie. Nie. To jest.
Ja bym totalnie, nie, ja bym chciał, żeby Henry Cavill był jednak w tej głównej obsadzie i bym chciał, żeby Ziemię Obiecaną zrobili tylko z tymi trzema postaciami i chciałbym zobaczyć tego Henry'ego Cavilla w tej łodzi, wiesz, z takim wielkim surducie, totalnie to bym chciał zobaczyć, a jak nie to chciałbym, żeby Leone zrobił Smurfy z nimi i to była przygoda tego Papy Smurfa, Ważniaka i Osiłka. Teraz zgadnijcie, kto jest kim.
Steve Buscemi Osiłkiem.
Ja myślę, że Steve Buscemi powinien grać Gargamela. Jednak live action.
Nie, słuchajcie, ja mam wymarzony casting na Gargamela. Robert De Niro. Kurde, był tak idealny po prostu.
Ej, tak, w tym filmie byłby totalnie. I mówię, i był ten... Henry by był oczywiście tym Papą Smurfem. Steve Buscemi by był Osiłkiem. A Ważniakiem byłby Eminem. I to jest mój film. I Robert De Niro jako Gargamel. Tak, you know, you are Smurf. I am Gargamel.
A i Sean Gunn jako Klakier.
Tak. Dziękuję.
Klakier. Chodź tu. Idziemy na Smurfy. Nie, bo potrzebuję dzisiaj też Smurfa. Nie, jakiegoś. Dla mnie. Smurfa. Jakiegoś.
Jezu, patrzę niby Radek, a widzę Roberta.
No. Jeszcze dalej, jeszcze Hogatą gra Al Pacino, nie? Are you fucking out?
Dobrze, jako że czuję, że nie przybijemy tego pytania.
I to by Martin Scorsese kręcił, miałby tych swoich dwóch najlepszych aktorów.
Okay. To jeszcze Leonardo DiCaprio niech będzie.
Tak. I jeszcze.
I ten. Joe Pesci.
Jako
Joe Pesci.
Albo Goguś. Nie, Goguś to w Kaczugrodzie. Jak się Lalusz. Lalusz.
Joe Pesci jako Prasusz.
Zapierdala. Taki
że
nic nie robi.
Z tym ołówkiem, tylko że go gryzie cały czas.
No. I tak, wiesz, że do niego podchodziła. Czy powiedziałeś, że się opierdalam? Wiesz, że rozbija butelkę i od razu z szyi temu drugiemu. On by grał w Kurwusia.
Ja myślę, że
w
Kurwusia.
Cztery godziny na Netflix. Ja myślę, że De Niro, pół miliarda budżet.
Cały Irlandczyk to Smurf.
Jeżeli to byłby Scorsese, to De Niro miałby podwójną rolę i grałby z jednej strony Gargamela, a z drugiej strony tego Marudę. Bo to byłoby idealne po prostu. Już grał wiele twarzy.
Albo Papę Smurfa i Gargamela i to była cudowna podwójna rola.
Z Scorsese na luzie.
A jakby Martin Scorsese zrobił na przykład Żółwie Ninja z tą obsadą? Jakbyś miał też tych wszystkich aktorów.
No to De Niro byłby Rafaelem. 100%.
Pesci byłby z Peterem.
De Niro jako, nie, De Niro jako, wiesz, Michelangelo, nie? Nie, to chłopaki. Zabawa, pizza, kałabanga. Wiecie, kałabanga, nie? Nie? Kałabanga. Chłopaki. Kałabanga, wiecie.
Ale kurwa, to było zajebiście, i wszyscy siedzieli, pierali tą pizzę cały czas. Let's talk about it.
Myślę,
jakim byłby Pacino. Pesci
byłby takim niższym Rafaelem, bo on totalnie Rafael, jest skurwiony cały czas.
Pacino byłby Splinterem.
Nie, oni nie. Pacino, Pesci, De Niro i kto jest jeszcze taki?
I Henry Cavill.
DiCaprio.
No, DiCaprio.
DiCaprio by był Leonardo.
No.
Naprawdę.
No, on by był. On by to była ta Oscarowa tego głównego, wiesz, żółwia.
Leonardo jako Leonardo.
Musi być Leonardo, no.
Leonardo DiCaprio as Leonardo.
I by się tak czołgał przez te kanały, wiesz, już wszyscy zostali w pierdziel, żółwie pokonane, i tylko on się tak czołga przez te kanały, tak spływa się na niego ten brud ulicy.
Ja to jest taka historia, jak on sam musi odzyskać tutaj tak, kręgosłup złamany, przywrócić.
Skrupa już pęknięta przez te kanały.
O matko się... Uff, jeszcze Shredera im tylko brakuje, ale to już... Ten Adam Driver jako Shredder.
Nie, no,
Henry Cavill. Driver jako Shredder z tym głosem Kylo Rena. Takie...
You don't know.
Bring me turtles.
Ten, nie, Cavill byłby jednym z tych Bebop i Rocksteady. Cavill byłby tym nosorożcem, taki przychodzi się ma.
Cavill i Annie Hammer.
Cavill i Steve Buscemi, on też miał być w tym filmie.
Przychodzą jako ta świnia i nosorożec.
Steve Buscemi ma tego Splinter.
Nie, ale Tom Hardy i Henry Cavill. To jest idealny wybór na Bebop i Rocksteady.
Obojętnie, które.
I taki chrumkający, wiesz, Cavill.
I Danny DeVito jako Krag.
Albo Steve Buscemi.
Steve Buscemi, tak ten mózg.
Taka głowa Buscemiego na tym monitorze łysa po prostu.
Z takimi oczami.
Chodzi, nie, z tej wersji z animacji, gdzie chodził ten taki wielki robot i on tak tu w okolicach jaj miał taki ekranik i z niego taka głowa, tylko Steve'a Buscemiego, wiesz.
Na brzuchu by był Buscemi, ale ciało by grał też Robert De Niro, nie? Z tą swoją twarzą, tylko te okularki by miały. Wszystko tu działa.
Tak, już mamy. Dobrze. Mamy już.
Dobrze, no i oczywiście jeszcze tylko dodam Timothy Chalamet jako Casey Jones, bo on musi zagrać, żeby film się sprzedał.
Tak, i oglądany na łyso.
Dobrze, to krótka sekcja fanartowa. I to taki temat bieżący wybraliśmy. Wysłałam wam linka na konwersację, żebyście mogli sobie przypomnieć. Praca zamieszczona na grupie, na pewnie sekcji off-topowej fanklubu napisów końcowych imienia
Zaka
Snydera.
Tak, bo nie wiem, czy wiecie, ale zmieniliśmy nazwę napisy końcowe, bo jeszcze się na YouTubie nie ustawiło, ale zmienimy napisy końcowe na Toksyczna Czwórka Stelmacha.
Tak, i dostaliśmy pracę, autorem jest Igor, jeden z naszych użytkowników.
Z naszych użytkowników. Użytkowników waszej grupy, no nie wiem.
Członków grupy, o, może tak. 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 I ta praca ma historię za sobą. Nie wiem, czy chcesz streścić, bo to twoja historia i to twoja toksyczna czwórka.
Toksyczna czwórka Stelmacha to jedno z określeń na naszą czwórkę, stworzone przez jednego z użytkowników Filmwebu, który jednocześnie chciał, żebyśmy się utopili w rzece, więc...
Tak, w ogóle. Ale... To było chamskie, bo ja bym musiał specjalnie do Warszawy jechać, żeby się utopić w tej Wiśle. No, jakbym nie mógł u siebie tutaj po prostu spokojnie.
Jakby nie mógł w rzece, to byś sobie znalazł tam we Wrocławiu tą albo w kałuży choć. Tą Odrę macie, nie?
Ale wiesz, jak ktoś jest taki chamski, to chociaż mówi, że w kałuży się utop, nie? To ja bym kałużę miał blisko, a tak to nie. Jedź do Trzaskowskiego specjalnie, do tej Wisły się topi.
Gdzie cały czas te ścieki się wylewają podobnie.
No właśnie, może dlatego jesteśmy toksyczni, bo próbowaliśmy się utopić, a wpadliśmy w te ścieki i zmutowaliśmy.
Te ścieki, co tam wiesz. No,
i teraz już się nie da nas utopić.
Kanalizację wylało.
Dlatego dalej nagrywamy. No.
Ale to chciałem tylko powiedzieć, że tutaj w takim razie autor popełnił błąd, bo jeżeli to jest toksyczna czwórka Stelmacha, to Radek i Łukasz powinni być zamienieni miejscami.
Tylko tutaj Łukasz jest największy na tym focie i wiesz, tak.
Ale to Wizard był liderem.
Przodownikiem.
Ale to Wizard był liderem.
Tak, tylko przenośni.
To może przeczytam propozycje ról tutaj, w jakich obsadził nas Igor, więc mamy Frontal Wizard Pisula, a Beautiful Human.
Frontal Wizard.
To jest totalnie coś, co powinno być filmem fantazji w latach 80. Frontal Wizard.
Rozumiem, że mocą Radka jest po prostu bycie pięknym człowiekiem.
Tak, po prostu jest, jest full frontal.
Okej. Okay. I wszyscy widzą, o, piękny człowiek i uciekają.
Nie, nie uciekają. Po prostu mówią.
Za piękny.
Wypalaj oczy. Jest dalej Steelman. The Greedy Fat Man.
No to ja.
Ale ja rozumiem też, że ta piącha, którą wymachujesz, jest z tłuszczu.
No nie, nie z piasku na pewno.
Z masła. Ale myślę, to, że z masła.
Comic Maniac, Creature from the Library.
I to ten pistolet strzela książkami w takim razie.
Tak, strzela takimi rękopisami.
Takimi fiszkami do książek, żeby zaznaczyć rozdział.
I Martha, Summoner of the Hedgehog. Together they shall destroy the legacy of Snyder and turn the choirs of the world into silly jokes.
No taka nasza rola, no.
Tak, dokładnie to robimy.
Coś to musi robić, no.
Ale jeszcze jest tutaj taki fun fact, bo zanim dostaliśmy ten fanart, to myśmy już też obsadzili sobie toksyczną czwórkę Stelmacha. Nie wiem, czy będziemy pamiętać, kogo jako co obsadziliśmy. Ja pamiętam najbardziej to, że jakby tam po prostu wzięliśmy fantastyczną czwórkę i przerabialiśmy. I jakby próbowaliśmy odmienić ich moce. I zamiast Mr. Fantastic był... Jak to było?
Mieliśmy różne wersje.
Żeby... Mr. Failure, że nic mu nie wychodzi. Że to a jednocześnie... taki typ, co próbuje, ale nic nie umie.
Jego supermocą jest to, że jest po prostu bardzo sztywny.
Więc to był oczywiście Łukasz, który próbuje, ale tu nic mu nie wychodzi. No, ja zostałam The Visible Woman, czyli największy koszmar każdego prawaka.
Czyli najbardziej wkurwiająca kobieta, którą widać się odzywa.
Która ma opinię i je wypowiadam. Później zamiast The Thing zrobiliśmy... Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy The Shit.
No tak.
No.
Po prostu...
Tak, więc to...
Chyba, że to będzie PG-13, no to będzie, nie wiem, staff
The
albo
Pup.
Coś.
Nie.
No i zamiast Human Torture, co zrobiliśmy z Human Torchem?
Ja nie, kurczę, nie pamiętam. Może się zamieniał w wodę. A potem mi się przypomniało, że w Wonder Twins był ten typ, który się zamieniał w wodne rzeczy i to było, kurwa, tak bez sensu. Ale może nie robię dygresji z tego.
No, tak więc... Można jeszcze tutaj, myślę, to jest taki temat bardzo wdzięczny, można jeszcze swoje wariacje wymyślać.
Ale to też było dobre, wiesz, zamiast Human Torcha, ktoś się zamienia w ogień, to typ krzyczy, włączam wodę i się tak kałuża rozpierdala.
Znaczy, dla mnie za każdym razem w kontekście, wiadomo, że to był Human Torch w latach 60., ale dla mnie w kontekście internetu, za każdym razem, kiedy on krzyczy flame on, to mam zawsze inne skojarzenie zupełnie.
To dzisiaj jest niepotrzebne zupełnie już.
No właśnie, on już...
Flame off, to
by
się
zdecydowanie.
To by nie był Johnny Storm, to był Johnny Shitstorm.
No i z The Shit razem tworzą zabójczą kombinację, bo mogą potem krzyczeć Shit Hit The Fan.
Robią taki flame on, że to już, wiesz, nikt Johnny tego nie wyrobi.
Shitstorm.
Jan Kauszkwał. Było tak po polsku.
Jan Kauszkwał. No dobrze, to tym miłym akcentem chyba będziemy kończyć ten odcinek.
No, a jeśli to idzie w poniedziałek, to ogłoszenie ważne, które pewnie już trafiło na fanpage, jest taki, że dorobiliśmy się oficjalnego terminarza, którego się będziemy teraz trzymać, bo no ostatnio z racji tego, że mieliśmy sporo obowiązków innych niż napisy, no to też nasza regularność zmalała, więc postaram się trzymać regularnie, żebyście wiedzieli, kiedy dokładnie wychodzą materiały i te trzy dni obowiązkowe, kiedy się pojawiają materiały, to jest poniedziałek, środa i piątek i wtedy możecie oczekiwać materiałów o 20:00. No wiecie, no może być jakiś kataklizm, nie wiem, nagle wybuchnie wojna i wszyscy zostaniemy zaciągnięci do wojska czy coś takiego. No
ale wtedy to na drugi dzień po prostu coś nagramy.
Tak. Wtedy będziemy plenerowo.
Wiecie, będziemy was informować. I wtedy w zamian po prostu w inny dzień będzie materiał. Natomiast te trzy dni będą materiały. Natomiast jeśli będzie na przykład jakiś ważny news, coś się ważnego wydarzy, albo będzie jakiś trailer, no to wtedy nagramy się na bieżąco. Już nie będziemy czekać ten jeden dzień na przykład, ale po prostu jest szansa, że po prostu będzie więcej materiałów w tygodniu niż tylko trzy, natomiast te trzy są obowiązkowe i tego się będziemy trzymać. Natomiast weekendy, no to oczywiście w niedzielę jest zawsze odcinek z Palmy, to o 20:00, natomiast w sobotę docelowo też chcemy streamować my tutaj, nie? Więc jeśli brakuje wam w sobotę i niedzielę na przykład materiałów, albo co robić wieczorem, no to zapraszamy na inne miejsca niż na napisy końcowe wówczas.
Tak, no. I pewnie jak to obiecamy, to będziemy nagrać więcej materiału, bo zawsze los jest tak złośliwy, że...
Tak. Czekasz nagle, o kurwa,
tyle rzeczy się dzieje, nagle wszyscy mają czas, tak więc no, zobaczymy jak to będzie. A tymczasowo dziękujemy wam bardzo za uwagę, dziękujemy wam oczywiście za nadsyłane pytania. Napis końcowy.pl ukośnik hejst jest to miejsce, gdzie zawsze możecie jakieś pytanko nam podrzucić albo po prostu dorzucić nam do pizzy, jeśli macie ochotę. Nawet napisy kamo@gmail.com zawsze możecie przysłać swój fanart. Zapraszamy do naszych dwóch grup, czyli fanklubu napisów końcowych imienia Zaka Snydera oraz do sekcji off-topowej tegoż fanklubu. No i śledźcie dalej napisy końcowe. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.